Mecenasem odcinka jest pomocinformatyczna.pl. Zapraszamy na miskoczuwaj.pl, gdzie znajdą Państwo nasze najnowsze, piękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Okładka książki jest zrobiona z materiału soft touch, z dwiema zakładkami dodającymi elegancji. Dodatkowo każdy egzemplarz został udekorowany wykonaną z wosku lakowego pieczęcią. Ręczne wykonanie przeze mnie i przez Monikę sprawia, że nie ma dwóch takich samych pieczęci. Typografia druku została wykonana za pomocą czcionki z roku 1931, czyli z czasu, gdy Dziedzictwo wydano po raz pierwszy. W sklepie znajdziecie również portrety Romana Dmowskiego w formie A4 i eleganckie, solidne i trwałe magnesy o charakterze patriotycznym i katolickim na lodówkę. Są one pokryte akrylową powłoką, która dodaje jeszcze większego animuszu. Każdy magnes jest pakowany w osobną folijkę, zabezpieczającą przed zniszczeniem w czasie wysyłki. miskoczuwaj.pl. Zapraszam do odwiedzin i zakupów w sklepie. Rozdział 26. Obudziwszy się po dobrze przespanej nocy, Twardowski zadzwonił. Wszedł Michał i zawiadomił go, że Grzegorz śpi. Poszedł spać rano, bo całą noc stróżował. Ubrał się, wypił kawę i zabrał się do pracy. Ledwie usiadł przy biurku, gdy odezwał się telefon.
Czy mieszkanie pana Twardowskiego?
Zapytał głos nieznany.
Tak.
Czy jest pan w domu?
Jestem przy telefonie.
A, to pan. Przepraszam, chciałem...
Czy może w sprawie gramofonu? Zapytał Twardowski. Rozmowę z tamtego końca przerwano.
Poczciwy mecenas,
rzekł do siebie Twardowski. Nie znalazł w szyfrowanych gazetach sensacyjnych wiadomości o tajemniczym wybuchu przy ulicy Pięknej, dowiaduje się o moje zdrowie.
Wiesz, Piorunie?
Zwrócił się do psa leżącego na dywanie.
Żeś mu zrobił brzydki kawał.
Pies podszedł do niego z wesołą miną i udawał, że rozumie.
Będzie musiał stanąć u rejenta i krwi sobie spuścić. A wyobrażam sobie jego minę, gdy po południu otrzyma wizytę tego majstra od zamków.
Piorun, uważnie wysłuchawszy przemowy pana, pogłaskany przez niego, a zadowolony z siebie, położył się z powrotem. Widocznie na równi z Grzegorzem czuwał przez całą noc i potrzebował spoczynku. Za chwilę znów odezwał się telefon. Tym razem głos był aż nadto dobrze znajomy. Mówiła Wandeczka.
Wiesz, że ty jesteś cudotwórcą? Wczoraj po twoim telefonie poszłam spać i natychmiast zasnęłam. Obudziłam się dopiero przed chwilą. No i strasznie wesoło mi na duszy. Będziesz na śniadaniu, prawda? A nie będziesz się spieszył, no bo mam z tobą dużo do pomówienia.
Potem już nikt mu nie przeszkadzał. Koło południa zjawił się Grzegorz z zapytaniem o rozkazy. Miał ponurą minę.
Co ci jest, Grzegorzu?
Nic, proszę pana.
A wyglądasz, jakbyś 7 wsi spalił.
Pan myśli, że to przyjemne patrzeć na to, co się dzieje?
Polują na pana jak na zwierzynę.
Ale nie upolowali.
Poczciwy Piorun dobrze się znalazł.
Mówiłem panu, że on się przyda.
A tego złodzieja to pan puścił.
On się też przyda.
Będzie uprzyjemniał czas Kulmerowi.
To prawda. Strasznie się odgrażał, gdym go wyprowadzał przez bramę.
Mnie się wydaje, że on wyciągnie od nich sporo pieniędzy.
Życzę mu powodzenia.
Lepiej, żeby robił to, niż żeby okradał mieszkania. Pierwszy raz w życiu popieram szantaż.
A szkoda ich, to zdolni ludzie.
Ta historia z uwiedzioną żoną i zemstą przez gramofon mogłaby figurować w najnowszej farsie. Nie podejrzewałem Kulmera o taką fantazję.
A może to Jakub taki utalentowany, co?
Ależ skąd, proszę pana?
Jakubowi przyszło do głowy przybrać nazwisko pana Kozienieckiego?
To jest także załatwienie rachunków.
Stojący przy ścianie naprzeciw biurka zegar empirowy wybił godzinę 12.
Teraz się zaczyna tragedia,
rzekł śmiejąc się szyderczo Twardowski. Zarządził, żeby samochód zajechał przed pierwszą, a sam czekał na wiadomość od Osieckiego. Zbliżała się pierwsza, a wiadomości nie było. Zaczął się już niecierpliwić. Wreszcie rozległ się dzwonek u drzwi i wpadł zdyszany Osiecki.
Wszystko załatwione! Wszystko załatwione!
Zawołał triumfująco. Pan Czarnkowski na powrót figuruje w hipotece jako właściciel Zbychowa. Kto stawał z ramienia Kalmera?
On sam stanął. Widać, rozmyślił się. Wolał nie powiększać sobie kosztów. Ależ panie, jaka to ruina! Gdzie się podział ten wielki, pyszny kulmer? Quantum mutatus. A jakie żydzisko z niego wylazło?
Twardowski podziwiał poetycki wybuch w spokojnym zazwyczaj Osieckim. Ten wszakże natychmiast wrócił do swej roli.
Koszty poniosłem zgodnie z danym mi przez pana poleceniem ze złożonej u mnie gotówki. Wynoszą one...
Pomówimy o tym później. Teraz się spieszę.
Spóźniłem się na śniadanie.
Osiecki pożegnał się i wyszedł z miną człowieka, który miał jedną z największych przyjemności w swoim życiu. U Czarnkowskich czekano niecierpliwie. Jeszcze nie byli pewni, że sprawa dobrze się zakończy, że stanie się ten cud, jak mówili. Tylko Wanda nie miała żadnych wątpliwości.
Będzie tak, jak on powiedział.
Mówiła spokojnie do ojca. Wszedł Twardowski, przepraszając za spóźnienie.
Wszystko dobrze, rzekł do Czarnkowskiego.
Jak to dobrze?
Pół godziny temu wrócił pan do księgi hipotecznej Zbychowa jako właściciel. Kulmer sam stanął u rejenta i akt podpisał.
Czarnkowski zachwiał się na nogach. Padł na fotel.
Co? Jak? Jak to się stało?
Odprzedał panu Zbychów, nie dostawszy ani grosza.
Zapanowała cisza. Czarnkowski siedział w fotelu i płakał.
Chodźmy jeść!
Zawołała Wanda wesoło. Pomogła matce się podnieść i poprowadziła ją do jadalni. Tam czekały kilka minut, bo Czarnkowski potrzebował sporo czasu na przyjście do siebie i na wyrażenie wdzięczności przyszłemu zięciowi. Gdy wchodzili, pani Czarnkowska utkwiła oczy pełne zachwytu w Twardowskim i rzekła:
Bóg jest miłosierny. On się nami opiekuje. On nam pana przysłał.
Wanda się zdziwiła, dlaczego matka nie powiedziała zesłał, ale Twardowski się nie dziwił. Wiedział, że on to Alfred. Czarnkowski ciągle był oszołomiony. Powtórzył parę razy, że nie może sobie wyobrazić, jakich sposobów Twardowski użył dla odebrania jego majątku. Musiał mu Twardowski wyłożyć cały przebieg sprawy, od początku, od owej rozmowy podsłuchanej w wagonie. Zrobił to krótko, bez wdawania się w szczegóły. Gdy skończył, Czarnkowski rzekł:
A jednak nie każdy oddałby majątek kupiony całkiem legalnie.
O, to wszystko były machinacje jego wyrodnego synalka. On sam przecie odradzał mi sprzedawanie Zbychowa. A gdy się o wszystkim dowiedział, nie wahał się ponieść olbrzymiej straty i łatwo pozbył się majątku.
W oczach Twardowskiego gniew błysnął. Wanda patrzyła nań przerażona i była pewna, że ojciec usłyszy coś bardzo przykrego. Istotnie, gdyby Czarnkowski nie był ojcem Wandy, na pewno by się dowiedział w jakiejkolwiek formie, że jest nieuleczalnym durniem. Twardowski zrozumiał obawę dziewczyny, więc rzekł z uśmiechem:
Pan myśli, że on łatwo pozbył się majątku?
Tu się pan myli. Uwziął się wyleczyć ojca Wandy z respektu dla zacnego mecenasa. Wbrew wtedy pierwotnemu zamiarowi opowiedział, jak uratował porwaną przez Jakuba Tekę, jak Grzegorz wyjaśnił telefon nocny od rzekomego doktora Kwiatkowskiego, jak wreszcie Piorun udaremnił umieszczenie pod jego łóżkiem złośliwego gramofonu. Wszyscy troje słuchali z otwartymi ustami. Zgroza malowała się na ich obliczach.
Nic żeśmy nie wiedzieli,
rzekł głupio Czarnkowski.
Ja wiedziałam,
zawołała Wanda. Spojrzeli na nią w osłupieniu.
Nie wiedziałam, co się dzieje, ale wiedziałam, że jego życie jest w niebezpieczeństwie. Przez te parę dni nie mogłam sobie dać rady z sobą. Czułam się bezradna, co chwila chciałam biec do niego. Nie macie pojęcia, jakie to straszne. Mówią, że nie istnieją przeczucia.
Twardowski słuchał z wdzięcznością,
a jednocześnie z obiektywnym, naukowym zainteresowaniem. Ja bym tego nie nazwał przeczuciem. To było coś innego. Więc cóż, w tej chwili trudno byłoby to wytłumaczyć. Czarnkowski wygłosił swoją refleksję, będącą zarazem apologią.
Jak człowiek uczciwy może się obracać w świecie, w którym dzieją się takie rzeczy? Któż może podejrzewać, że za takimi szlachetnymi pozorami kryją się takie zbrodnie? Otóż to właśnie,
zawołał Twardowski. Dotknął pan rzeczy najważniejszej. Widzicie tylko małe, pospolite kłamstwa i tylko prostackie, niezradne zbrodnie.
Wielkie fałsze i nikczemniejsze zbrodnie ukrywają się przed waszymi oczyma.
I to się dzieje we wszystkich cywilizowanych krajach.
A wie pan dlaczego?
Bo nasza cywilizacja od czasów greckich wychowuje u nas kult prawdy i pogardę dla kłamstwa. Nie oduczyła ona nas kłamać. Ale kłamiemy niezradnie. Gdy wchodzą między nas ludzie innej cywilizacji, która nie ma tego szacunku dla prawdy, my ich nie jesteśmy zdolni podejrzeć do głębi. Dlatego to Żydom tak się powodzi. Ich cywilizacja podniosła kłamstwo do godności wielkiej sztuki. Powiedziałbym nawet cnoty. Oni kłamią na taką skalę, że Polak, Francuz, Anglik czy inny niezdolny jest nawet przypuścić, że można byłoby tak kłamać. I dlatego łapiemy ich na mniejszych, mniej ważnych fałszach. Ale tam, gdzie się dopuszczają największych, naiwnie im wierzymy. Żaden najzdolniejszy z łaskawości Polak, gdyby nawet największe robił wysiłki, nie umiałby tak jak Kalmer kłamać całego swojego życia. Tonu każdego wychodzącego z ust swych słowa, każdego gestu swej ręki. Cynizm wyłaziłby z niego na każdym kroku. Toteż sądząc po sobie, nie możemy wierzyć, ażeby to wszystko było kłamane. Dlatego Kalmer, będąc najnikczemniejszym łotrem, jest uważany za najszanowniejszego męża i pracując konsekwentnie na zgubę Polski, jest poddawany za wzór patriotyzmu. Czarnkowski słuchał z wystrzeszczonymi oczyma. Niewiele jednak rozumiał.
Pan jako uczony...
zaczął.
Nie jestem uczony.
Przerwał mu Twardowski.
Nauka, która się chełpi odwagą w poszukiwaniu prawdy, boi się dotychczas uczynić przedmiotem swych badań tego, co ja studiuję. Ja prowadzę studia nad kłamstwem, które nas, całą naszą cywilizację zniszczy, jeżeli go nie poznamy i nie nauczymy się go tępić.
Czarnkowski jeszcze mniej rozumiał. Gdy wstawali od stołu, rzekł:
muszę iść odpocząć. Czuję się całkiem wyczerpany. Pan mnie przekonał, że Kalmer nie jest tym szlachetnym człowiekiem, za którego go miałem. Nie uwierzy pan, jak mnie to zmartwiło.
Twardowski się roześmiał.
Kalmer zapytałby pana, czy nie ma pan większego zmartwienia.
I tego Czarnkowski nie zrozumiał. Poszedł do swojego pokoju, a Twardowski wypił czarną kawę z paniami.
Pani mi zrobiła nadzieję, rzekł do Czarnkowskiej, że odwiedzi kiedy Turów.
Teraz właśnie na początku wiosny Turów jest naprawdę ładny. Wanda zaczęła klaskać w ręce jak uradowane dziecko.
Mamusiu, pojedziemy, dobrze? Tak bym chciała zobaczyć Turów.
Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby pani zechciała wypocząć w Turowie po tych niemiłych ostatnich tygodniach. Za parę dni dom mój będzie gotów na przyjęcie państwa.
Mówił państwa, ale miał nadzieję, że Czarnkowski nie pojedzie. Był uszczęśliwiony, że Wanda przyjęła projekt z takim zapałem. Pani próbowała się uśmiechnąć, ale jakoś nie mogła.
Dziękuję panu,
rzekła z niezwykłą powagą. Bardzo pragnę być w Turowie i zaproszenie przyjmę całym sercem w imieniu swoim i Wandeczki. Mam nadzieję, że za jakiś tydzień będziemy mogły pojechać.
Widać było, że o mężu nie myślała.
Zobowiązał się przyjść wieczorem na obiad dla ułożenia całego planu wspólnie z panem Czarnkowskim. Gdy się zaczął żegnać, Wanda zawołała.
Co, już uciekasz? A mieliśmy pogadać.
Nie, nie chcę pani męczyć dłużej. I sam niejedno mam jeszcze do załatwienia przed wieczorem.
Spojrzał na zegarek.
Mam jeszcze pół godziny czasu.
To ja was tu zostawię. Gadajcie sobie.
Rzekła pani Czarnkowska.
Jestem naprawdę bardzo zmęczona.
Gdy zostali sami, Wanda posadziła Twardowskiego.
Słuchaj,
to zaproszenie nas do Turowa jest genialne. Tam będziemy ciągle razem, mimo że nareszcie znajdę odpowiedzi na moje pytanie.
Jakie pytanie?
Kto ty jesteś? Jesteśmy narzeczonymi, a ja ciebie doprawdy nie znam.
Masz słuszność. Oświadczyłem ci się za wcześnie. Ale to twoja wina. Po coś się tak upierała w sprawie tych pieniędzy? Widzisz, że miałem słuszność i że majątek do was wrócił? Nie o to chodzi, czy za wcześnie, czy za późno. Ja już dawno wiem, że muszę zostać twoją żoną. Bez ciebie już żyć bym nie umiała. Tylko to jest nienormalne, żeby żona tak mało znała swego męża. Imponujesz mi. Zachwycam się tobą i boję się ciebie. Wszystkich mężczyzn, którzy mnie otaczają, zaczynając od tatka, a kończąc na Kozienieckim, znam na wylot, a w tobie jest jakby jakieś miejsce zamknięte, w którym coś siedzi, czego ja się nawet domyślić nie mogę. Chciałabym to miejsce otworzyć i boję się, czy ja kiedy tam zajrzę.
Twardowski słuchał i nic nie odpowiadał.
Nie myśl, że są to kłopoty naiwnej panienki, która nie wie, co to znaczy wyjść za mąż. Takich panienek nie ma. My, młode dziewczyny, wiemy dziś więcej niż nasze matki. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o ciebie. Ty jesteś jakiś inny niż wszyscy mężczyźni.
Wszyscy, których ty znasz, kochanie.
Może i tak, nie wiem. Ale ja nawet nie wiem, dlaczegoś ty zechciał ze mną się ożenić. Jestem niebrzydka, to nawet wiem, że ja jestem wyjątkowo dobrze zbudowana, a to się mężczyznom podoba. Ale takich pewnie spotykałeś wiele. Zresztą zdaje mi się, że tobie to nie wystarcza, żeby się związać z kobietą na całe życie. Do romansiku, owszem.
Dodała tonem doświadczonej kobiety, która zjadła zęby na przejściach z mężczyznami. Twardowskiego ten jej ton raził, ale zarazem bawił.
Powiesz mi czy nie, dlaczego postanowiłeś się ze mną ożenić? Przecie i ty mnie naprawdę nie znasz.
Kochanie, odrzekł Twardowski, znam ciebie o wiele więcej niż myślisz. Może nawet więcej niż ty sama siebie znasz. I dlatego, że cię znam, powiedziałem sobie, że musisz być moją żoną.
Więc powiedz mi przynajmniej, co o mnie myślisz.
Powiem. Teraz jednak muszę iść. Czekają na mnie.
To dziś wieczór nie wypuszczę cię, dopóki mi nie powiesz.
Wieczorem przy obiedzie Czarnkowski zakomunikował swe postanowienie.
Zwijam mieszkanie w Warszawie i przenoszę się do Zbychowa. Trzeba zająć się gospodarstwem. W dzisiejszych ciężkich czasach nie można bawić się w pana.
W oczach pani Czarnkowskiej przemknęła jakby obawa o los Zbychowa, jeżeli pociąg do interesów zamieni się u męża w zapał do gospodarstwa. Projekt wyjazdu do Turowa przyjął apatycznie.
Jedźcie we dwie. Ja jutro muszę być w Zbychowie i tam dłuższy czas pozostać. Pańskie oko konia tuczy.
Nie tylko chciał popatrzeć na odzyskany majątek, ale także zniknąć jak najrychlej z Warszawy. Znaleźć się jak najdalej od Kulmera i od znajomych, którzy ciekawie by go wypytywali o to, co zaszło. Umówiono się, że panie za tydzień zjadą się do siedziby Twardowskiego. Wkrótce po obiedzie Wanda zręcznie wyprawiła oboje rodziców na wczesny wypoczynek, a sama zabrała narzeczonego do siebie.
Obawiam się o zdrowie tatka. Strasznie się zmienił. Te przejścia bardzo go zgnębiły. Dopiero gdy poznałam ciebie, zrozumiałam, jakim on zawsze był słabym człowiekiem. Widziałam, jak się gniewałeś, kiedy bronił Kalmera. A wiesz, dlaczego on to robił? Bo dla niego to za ciężki cios tak się na kimś zawieść. Przez całe życie prawie we wszystkim polegał na Kalmerze i na jego zdaniu. A teraz stracił to oparcie.
Ach, żeby on się oparł na tobie.
Bo on, biedny, zostać sam nie może. I mamusia bardzo się zmieniła. Ale to już od dłuższego czasu. Chyba od poznania ciebie. Zrobiła się obojętniejszą i dla tatka, i dla mnie. Zawsze jest dobra, ale ciągle chodzi zamyślona. Mam wrażenie, że dowiedziała się czegoś szalenie ważnego i to od ciebie. Coś ty jej mógł powiedzieć? No ale teraz wszystko będzie dobrze, prawda? Kiedy usłyszałam od ciebie przez telefon, że już ci nic nie grozi, jestem spokojna i wesoło mi na duszy. Tylko musisz mi raz nareszcie powiedzieć, co ty o mnie myślisz.
A nie będziesz się gniewała?
Bądź spokojny. Tyle się nawściekałam na ciebie, że mi już się to wszystko sprzykrzyło.
Więc dobrze. Przede wszystkim ci powiem,
że jesteś czarująca dziewczyna.
Oho! Kiedy tak zaczynasz, to na pewno masz zamiar coś bardzo brzydkiego mi powiedzieć. Ale mniejsza o to. Kiedyś to zauważył.
Od pierwszego spojrzenia.
I dlatego takeś mi dokuczał?
Pewnie, że dlatego.
No to dziwny sposób wyrażania zachwytu.
Gdybym nie był pod wrażeniem twego czaru, nie zwracałbym na ciebie uwagi. Od pierwszej chwili zaczęłaś mnie mocno obchodzić i dlatego gniewały mnie w tobie pewne rzeczy, o których ci już mówiłem.
Niech będzie i tak. A co dalej?
Dalej ci powiem, że masz charakter. Jesteś osobą, na której można polegać.
Ślicznie. Sama to o sobie myślałam, ale bardzo mi przyjemnie słyszeć to od ciebie.
Jesteś dobra bez ckliwości i szlachetna bez pozy. To są wielkie cnoty.
O, to ładnie powiedziane. Nie umiałabym tak.
Jesteś inteligentna. Tylko twoją żywą inteligencję kobiecą wpływy środowiska zaczęły manierować. Wprowadzać na drogę naśladowania umysłowości męskiej. Na szczęście cofasz się z tej drogi.
Pod twoim wpływem. Po pierwsze zrozumiałam, że to głupie. Po wtóre, chcę ci się spodobać. Wszystko, coś dotąd powiedział, jest przyjemne. Kiedy zaczną się rzeczy przykre?
Właśnie teraz powiem ci rzecz najprzykrzejszą.
Mów, jestem przygotowana.
Czy lubisz Żydów?
Nie, mam wstręt do nich.
A gdybym ci powiedział, że w pewnym względzie jesteś przez nich wychowana?
Odpowiedziałabym ci, że się mylisz. Ja ich przecie nie spotykam.
A Kalmer? A pani Brzozowska? Zresztą wystarczy, że naśladujesz tych, co naśladują Żydów i tym sposobem ulegasz pośrednio ich wpływowi. Ten wpływ czuje się dziś wszędzie.
W czym go widzisz?
W tym, z czego wy, młode kobiety, jesteście bardzo dumne. Jak to dziś rano powiedziałaś, my nie jesteśmy naiwne panienki. Wiemy więcej niż nasze matki. Mogę mówić dalej?
Mów.
Ja nie tęsknię za dawnymi panienkami z ich szczerą czy udawaną naiwnością. Młoda dziewczyna może dużo wiedzieć i to jej nie zaszkodzi, nawet pomoże w życiu. Ale dziś panuje moda nakazująca młodym dziewczynom głuszyć w sobie wstyd kobiety. Mówić głośno o tym, o czym się nie mówiło. Pokazywać to, czego się nie pokazywało. A wstyd kobiecy to wielka zdobycz naszej cywilizacji. Tak samo jak poczucie honoru u mężczyzny. Tego nie znają Żydzi. Oni są niehonorowi, a ich kobiety bezwstydne. I to jest ich wielkie zwycięstwo, że dziś pod ich wpływem u nas jedno i drugie zanika.
Więc ja jestem bezwstydna? Zapytała dziewczyna tonem, w którym nie było urazy, ale jakby obawa, czy Twardowski nie ma czasem słuszności.
Nie. Tylko i ty ulegasz modzie i starasz się w sobie wstyd zagłuszyć. Przyznaj, że czasem wyrzucasz sobie nieśmiałość w tym względzie.
Dziewczyna zamyśliła się. Prawda. Jak ty to wszystko widzisz? Nigdy nie przyszło mi do głowy, że to Żydówki są naprawdę bezwstydne. A przecie ta Brzozowska, jakie to prawdziwe. Ale powiedz, jeżeli ty tak na to patrzysz, dlaczego nie masz wstrętu do mnie?
Raz myśląc o tobie, powiedziałem sobie, że gdybyś nawet była naprawdę zła, jakaś siła niezależna od wszelkiego rozumowania kazałaby mi ciebie kochać. Po raz pierwszy padł z jego ust ten wyraz. Spostrzegł to i zamilkł. Dziewczyna utkwiła w nim błyszczące oczy.
To ty naprawdę mnie kochasz? Boże, jaka ja jestem szczęśliwa!
Nie próbowała zapanować nad sobą. Otoczył ją ramieniem, przyciągnął do piersi i usta do niej przycisnął. Odsunął się od niej i znów zaczął mówić spokojnie.
Można kochać kobietę i nie myśleć o pojęciu jej za żonę. Ja nie jestem młodym chłopaczkiem działającym bez zastanowienia. Pomimo, że ciągnęłaś mnie do siebie z nieprzepartą siłą, że jesteś jedyną kobietą w moim życiu, która mnie do siebie przykuwa, nie myślałem o tobie jako o mej przyszłej żonie.
Dopiero?
Pamiętasz tę naszą rozmowę? Tę chwilę, kiedyśmy się wzięli za ręce i w milczeniu patrzyli sobie w oczy?
Dziewczyna się zarumieniła i potwierdziła tylko skinieniem głowy.
Wyrwałaś swe ręce z moich. Jakiś lęk mnie ogarnął.
A ja natychmiast wyszedłem.
Tak.
A wiesz dlaczego?
Bo w tobie odezwał się wstyd kobiety, a we mnie honor mężczyzny.
dwie wielkie instytucje naszej cywilizacji. W chwilę potem powiedziałem sobie: ta kobieta musi być moją żoną.
Teraz już wiem wszystko, czego dziś chciałam się od ciebie dowiedzieć. Idź już, mój najdroższy, a ja będę myślała o tym wszystkim, coś mi powiedział.
Pożegnała go krótkim, jakby małżeńskim pocałunkiem.
Był to kolejny rozdział słuchowiska, stworzonego na podstawie powieści Romana Dmowskiego pod tytułem Dziedzictwo. Montaż, efekty akustyczne, udźwiękowienie i użyczenie głosu. Marek Miśko.
Mecenasem odcinka jest pomocinformatyczna.pl.
Jeżeli spodobała Ci się ta produkcja, możesz wesprzeć jej autora, zostawiając niewielki datek. Kliknij przycisk Wesprzyj pod filmem lub zajrzyj do pierwszego komentarza.
Zapraszamy na miskoczuwaj.pl, gdzie znajdą Państwo nasze najnowsze, piękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Okładka książki jest zrobiona z materiału Soft Touch z dwiema zakładkami dodającymi elegancji. Dodatkowo każdy egzemplarz został udekorowany wykonaną z wosku lakowego pieczęcią. Ręczne wykonanie przeze mnie i przez Monikę sprawia, że nie ma dwóch takich samych pieczęci. Typografia druku została wykonana za pomocą czcionki z roku 1931, czyli z czasu, gdy Dziedzictwo wydano po raz pierwszy. W sklepie znajdziecie również portrety Romana Dmowskiego w formie A4 i eleganckie, solidne i trwałe magnesy o charakterze patriotycznym i katolickim na lodówkę. Są one pokryte akrylową powłoką, która dodaje jeszcze większego animuszu. Każdy magnes jest pakowany w osobną folijkę, zabezpieczającą przed zniszczeniem w czasie wysyłki. miskoczuwaj.pl. Zapraszam do odwiedzin i zakupów w sklepie.